Witam serdecznie Państwa. Temat dzisiejszego mojego wystąpienia w trosce o szacunek dla nauczyciela. Bardzo się cieszę, że mogłam wysłuchać dzisiaj wykładu pani profesor Katarzyny Olbrycht, ponieważ jak zwykle buduje to bardzo mocno mojego ducha, dlatego że jestem osobą, która niezwykle konkretnie jakby odzwierciedla środowisko, to środowisko nauczycielskie i czuję jego wiele wymiarów. Szacunek. Długo się zastanawiałam nad tym, jak to wyrazić, ale wydaje mi się, że szacunek zawsze musi wynikać z naszej wiary, z naszego umysłu, a równocześnie wiara wyraża się przez szacunek w konkretnym działaniu, że nie są to słowa, nie są to nasze jakieś myśli filozoficzne, tylko konkretne działanie w stosunku do siebie samego i w stosunku do drugiego człowieka. Mamy takie powiedzenie, szanujmy się nawzajem. Bardzo często, jak są trudne sytuacje, to tak mówimy. Szanujmy się wzajemnie. Czyli szacunek jest relacją. Zawsze jest relacją. Więc ja szanuję i chcę być również szanowana. Zanim jeszcze będę mówiła wprost o szacunku w tym konkretnym środowisku, to znaczy w środowisku szkolnym, w środowisku nauczycielskim, chciałabym zwrócić uwagę na to, że w tym środowisku, jeśli mamy mówić szanujmy się wzajemnie, to musi być wtedy jakby szacunek we wszystkich wymiarach dla wszystkich osób. Czyli mamy tak w szkole, mamy w szkole dyrektora, mamy w szkole grono nauczycielskie, mamy uczniów i mamy rodziców. Szanujmy się wzajemnie, to znaczy szanujmy się właśnie pośród siebie, każdy każdego. Z szacunkiem wiąże się właśnie to ważne, o czym to ważne słowo, to właściwie jakby to czemu poświęcona jest cała, te wszystkie dni konferencji, czyli rola. Dlatego chciałabym powiedzieć o roli bardzo krótko, ponieważ to, w jakiej jesteśmy roli, jak przyjmujemy rolę swoją, ma ogromne znaczenie do tego, czy ta zdolność do szacunku również jakby się buduje, ma przestrzeń. Wypełnianie roli powierzonej nam na czas życia to zadanie bardzo trudne i dzisiaj też to bardzo mocno wybrzmiało. Często mamy kilka ważnych ról do spełnienia równocześnie albo w różnym czasie. Każda rola wymaga świadomego namysłu i przyjęcia. I to jest podstawowy warunek tego, żeby można było odnaleźć siebie samego w tej roli. Brak świadomego przyjęcia utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia nam dobre wywiązywanie się z wynikających z niej zadań, spala naszą energię fizyczną i psychiczną. Tkwimy w czymś w rodzaju więzienia, które sami sobie stworzyliśmy, nie mając odwagi zatrzymać się i popatrzeć na siebie w prawdzie. Bronimy własnych wyobrażeń o sobie albo wyobrażeń, jakie mają o nas najbliższe osoby. Często obrona siebie jest nieuświadomiona, siebie, swojej roli i może wyrażać jej przez surową opinię innych osób, niepotrzebną krytykę, niezdrową konkurencję czy wręcz nieuzasadniony atak. Bywa też, że bronimy siebie przez zabieganie o znajomości i zażyłości z osobami, które są cenione i mają autorytet, albo poprzez dobroć, która pociesza fałszywie innych zamiast pomagać i wspierać w trudnych momentach lub ponoszeniu konsekwencji. Tak powstaje nasz prawdziwy portret, to co wnosimy sobą do środowiska szkolnego. Czasem dochodzi do konfliktu wartości, gdy obowiązki na przykład rodzicielskie lub opiekuńcze uniemożliwiają wypełnienie w pełni roli nauczyciela i wychowawcy. Albo na odwrót, gdy wypełnianie tych ról okupione jest samotnością na przykład własnych dzieci. Proszę Państwa, to po raz kolejny wybrzmi właśnie tutaj. Konflikt wartości zawsze osłabia, wyczerpuje, a czasem powoduje głębokie rozdarcie wewnętrzne i poważne skutki zdrowotne. Ma to ogromne znaczenie na to, jaka jest relacja i na to, czy jesteśmy w stanie w tych trudnych sytuacjach szanować siebie i szanować innych. Oczywiście środowisko szkolne jest środowiskiem bardzo złożonym. Rozwiązanie takiej sytuacji, trudnej sytuacji pracowników wymaga pomocy i dobrej woli dyrektora oraz zaufania i otwartości obydwu stron. Chciałabym bardzo mocno podkreślić, że w relacji szacunku nie rodzi się z myśli, ona się rodzi z konkretnych działań, z budowania świadomego relacji, w tym wypadku nauczyciel-dyrektor, dyrektor-nauczyciel. Potrzebna jest oczywiście otwartość. Jeśli uda się przyjąć pewne rozwiązania na określony czas, to obie strony odniosą korzyści i praca będzie lepiej wykonana. Osoby czują się wtedy szanowane. Ten szacunek i do mnie, i do drugiej osoby. Ja bardzo rozumiem wszystkich dyrektorów, którzy stoją przed tak trudnym zadaniem, żeby zrozumieć chwilę pracownika, który z różnych przyczyn jest w innej roli, w roli żony, męża, opiekuna kogoś chorego, i zrozumieć tego człowieka tak naprawdę po ludzku z szacunkiem, a równocześnie zabezpieczyć cały proces dydaktyczny i wychowawczy. To jest nieprawdopodobny trud. Ale też od strony nauczyciela bardzo ważne jest, żeby porozmawiał, powiedział, w jakiej jest trudnej sytuacji i żeby też nawet czasem zaproponował, ile jest w stanie dać, mówię o określonych w ramach czasowych, a nie o tym, że gdzieś tam robimy uniki, prawda, przez dłuższy czas. Jeżeli doświadczamy szacunku, to chce nam się pracować. Jeśli doświadczamy szacunku i zrozumienia, jesteśmy zdolni do poświęcenia w innym czasie. Dlatego, że ten czas jest, proszę Państwa, niesłychanie ważny. Ja teraz doświadczam trudnej chwili. Po raz pierwszy w życiu muszę się opiekować ciężko chorym bratem, który jest w centrum naszego życia, można powiedzieć, w salonie. Nigdy żadnym chorym człowiekiem w rodzinie nie opiekowałam się, bo takiego nie było. I tu i teraz pogodzenie roli nauczyciela, żony, babci i jeszcze w tym momencie uczenie się opieki nad ciężko chorym człowiekiem i naprawdę wymaga ode mnie ogromnego wysiłku i rozumiem każdego, kto w takiej sytuacji w życiu się znalazł, a wcześniej czy później każdy z nas trudnych sytuacji doświadcza. Proszę Państwa, zdarza się czasem tak zwana bezosobowa funkcjonalność. Prawie 40 lat przepracowałam w różnych szkołach samorządowych, również jako doradca. Mam dużo kontaktów z nauczycielami i czasem opowiadają o swoich sytuacjach w swoim miejscu pracy. I zdarza się tak właśnie, jeszcze raz to przypomnę, takie słowo bardzo od razu mówiąc, o co chodzi. Bezosobowa funkcjonalność w zarządzaniu oparta jest na bezwzględnym wymaganiu wypełnienia wszystkich, nawet tych najmniej ważnych obowiązków, bez uwzględnienia konkretnej sytuacji osoby. Człowiek traktowany jest wtedy jak przedmiot, który można dowolnie dysponować. Prowadzi to do zaburzenia relacji w środowisku pracy, generuje ucieczkę w chorobę, aby sobie poradzić lub wręcz jest jej powodem. Wyraża brak szacunku do pracownika. Proszę Państwa, pracowałam kiedyś w takiej szkole, dawno temu już bardzo, której taki był bardzo autorytarny sposób zarządzania i brak szacunku dla człowieka jako takiego, że w tej szkole było zawsze najwięcej zwolnień. I już w samorządzie wszyscy zastanawiali, co się dzieje, jak temu zapobiec. Po prostu, jeśli jesteś w konflikcie wartości, jeśli nie możesz stanąć z twarzą wobec najbliższych, zrealizować tej powinności najważniejszej, jaką masz, a równocześnie jesteś odpowiedzialny za pracę i nikt nie stwarza warunków do takiej możliwości, to po prostu dochodzi do tego, że młode mamy czy starsze osoby, zresztą w dowolnej sytuacji trudnej, kiedy nie można było zrealizować bardzo ważnej rzeczy, powtarzam, po prostu szły zwolnienia lekarskie. Nie będę oczywiście zajmowała się oceną takiej sytuacji, bo każdy wie, jak to pójść, ale czasem właśnie wskaźnik między innymi zwolnień lekarskich, tak zwanego L4, pokazuje, że coś jest nie tak. Nauczyciel nie może być zobowiązany do poświęcenia się uczniom czy w szerszym pojęciu pracy w szkole. Poświęcenie zawsze jest aktem osobistego wyboru dojrzałego człowieka w konkretnym czasie jego życia. Poświęcenie nie może nigdy podlegać ocenie. Nie może też służyć do dzielenia pracowników na lepszych i gorszych. Należy patrzeć głębiej na sytuację i możliwości każdego człowieka. Proszę Państwa, poświęcenie to jest coś, co przychodzi o wiele łatwiej, jeśli jesteśmy szanowani, jeśli możemy porozmawiać, jeśli czujemy się jakby członkiem wspólnoty. Człowiek szanowany łatwiej się poświęca, łatwiej się angażuje, ale ten czas trzeba zostawić człowiekowi i jego całej sytuacji życiowej. I na pewno to nastąpi, ale to nie jest tak, że to musi być w tym momencie i teraz musi być ta dojrzałość. Chciałabym teraz przejść, jeszcze wrócę do sprawy jakby takiej głęboko, bo to są takie konkretnie nasze sprawy, powiedziałabym szkolne, ale chciałabym powiedzieć o tej relacji nauczyciel-dziecko, może troszeczkę w innym kontekście, niż zwykle się o tym mówi. Zacznę od cytatu Janusza Korczaka. Dziecko to największa wartość. Ma godność przysługującą każdej osobie, a w tej godności jest równe dorosłemu. To jest bardzo ważne, jest równe dorosłemu. Bardzo często w naszych szkołach mówi się, że dobro ucznia jest najważniejsze. Proszę Państwa, ja nie chcę tego podważyć, ale chciałabym podjąć króciutką refleksję na ten temat. Co to oznacza? Kto zagraża temu dobru? Dlaczego? Czy można wybierać dobro jednej osoby przed drugą z założenia, bez rozeznania konkretnej sytuacji? Co konkretnie oznacza sformułowanie dobro dziecka? Dla jednych zwiększenie wymagań, aby przygotować do życia. Dla drugich zwolnienie z wymagań z różnych powodów. Dla kolejnych dobra ocena niekoniecznie wynikająca ze spełnienia wymagań albo zwolnienie z ponoszenia konsekwencji. Jeszcze inaczej, bardziej pozytywnie, zaangażowanie w pomoc dziecku w trudnej sytuacji, wskazanie sposobów nadprawy trudnej sytuacji. Więc definiowanie dobra dziecka jest niesłychanie ważną rzeczą, dlatego że każdy inaczej postrzega swoje dobro, czasem w danym momencie, czasem w danej chwili. Dlatego warto zawsze podejmować refleksję, co w danym momencie jest dobre dla konkretnego dziecka. Jak takie założenie, ogólnie mówiąc, właśnie ten slogan, że dobro dziecka jest najważniejsze, wpływa na rozwój i postawę dziecka w stosunku do dorosłych, czy uczy szacunku? Gdy z założenia, bez rozeznania, zawsze uczeń najważniejszy, bywają łamane zasady dobrego wychowania. Kwieje się hierarchia wychowania, której celem jest przygotowanie młodego człowieka do szacunku i doceniania wartości dorosłych oraz przyjętych w społeczeństwie zasad. No parę przykładów z życia wziętych, z długiego życia pedagogicznego. Nauczyciel tłumaczy się w obecności ucznia, rodzica i dyrektora. Nauczyciel stoi, a uczeń siedzi podczas rozmowy wychowawczej. Tak, uczeń jest obsługiwany poza kolejnością, na przykład w sekretariacie, a nauczyciel czeka, chociaż jest odpowiedzialny za klasę. I takie inne, których może już nie warto przytaczać. Czy ustąpi miejsce w autobusie, jeśli zawsze był najważniejszy, pierwszy? Czy będzie szanował dorosłych, jeśli nie był świadkiem takiego szacunku w sposób bezpośredni? Nie buduje się w ten sposób umiejętności wyjścia ucznia do innych i zdolności do kompromisu albo zwykłego wysłuchania argumentów i szukania rozwiązań. Wszystko ma do niego przychodzić bez wysiłku, jak w smartfonie. Tylko kliknąć i czekać bez ruszania się z miejsca, ze swojej pozycji. Przecież jestem najważniejszy. Wszystko ma być dla mnie. Wszystko mi się należy. Nie wypełniam obowiązków ucznia. Znajdę wytłumaczenie. Jeśli nie spełnią moich oczekiwań, to niech się zmienią. To są oczywiście przykłady specjalnie dobrane, tak żeby jakby mocno tutaj zadziałać, bo takie sytuacje się zdarzają. Tymczasem to nie świat ustawia się do człowieka, ale człowiek rozpoznaje rzeczywistość i się do niej dostosowuje. Uczeń powinien uczestniczyć w sytuacjach, które wymagają od niego szukania kompromisów oraz budowania relacji w sytuacjach rzeczywiście trudnych i mało komfortowych. Zawsze powinien mieć udział w sprawach, które go dotyczą oraz brać odpowiedzialność za współodpowiedzialność, za rozwiązanie tej części problemu, która leży w zakresie jego obowiązków i możliwości. Korczak pisał dalej, dziecko jest istotą rozumną, zna dobrze potrzeby, trudności i przeszkody swojego życia. W związku z tym szkoła nie może wzmacniać egoistycznych postaw i oczekiwań uczniów i ich rodziców. Nie może też godzić się na to, aby uczeń i jego rodzice ingerowali w procesy dydaktyczne, kompetencje merytoryczne nauczycieli czy w skład kadry dydaktycznej. Proszę Państwa, takie działanie podważa autorytet nauczyciela i oczywiście szacunek do niego. Bardzo często rodzice świadomie wchodzą do rady rodziców, do rady klasowej, aby wejść w relacje z dyrektorem lub wychowawcą i wpływać na ich decyzje przez wiele lat. Starają się wzmacniać też więź poprzez różne formy pomocy i wsparcia dla szkoły. Na tej płaszczyźnie potrzeba dużo ostrożności i zachowania zdrowego dystansu. Wielu wychowawców przejętych zasadą, że uczeń jest najważniejszy, stara się być obrońcą ucznia przed innym nauczycielem, nie zachowując przy tym reguł obowiązujących w relacji dorosły-dziecko. Niektórzy wychowawcy godzą się na wysłuchiwanie krytycznych opinii o swoich kolegach nauczycielach, zamiast rozmawiać o konkretnej sytuacji ucznia, a potem rozeznawać sprawę. Nauczyciel nie może pozwalać na krytykę innych nauczycieli przez uczniów. To jest brak szacunku dla kolegów nauczycieli. Nauczyciel nie może pozwalać, to brak szacunku dla kolegów, to nie wychowuje. Przede wszystkim to nie wychowuje, proszę Państwa. I ja bym chciała, żeby bardzo się nad tym pochylić, bo co innego jest słyszeć o sprawie, o problemie, o tym, co się zdarzyło, a co innego słuchać opinię o nauczycielu, od ucznia. To są dwie różne sprawy, bo sytuację jesteśmy zobowiązani rozwiązywać. Natomiast jeśli uczeń do nas będzie się źle wyrażał, będzie podsumowywał własne negatywne opinie, wyrażał o drugim nauczycielu, to na pewno nie wychowa i z pewnością nie nauczy szacunku. Więc to jest konkretne zadanie. Uczeń ma wiedzieć, że może rozmawiać o sprawie czy problemie, który go dotyczy, ale nie ma prawa oceniać nauczycieli czy wyrażać krytycznych opinii o nich. Wtedy właśnie zrozumie, że wzajemnie się szanujemy i wspieramy. Będzie zmuszony szukać innych, konkretnych rozwiązań i zaangażować siebie w rozwiązywanie problemu z pomocą wychowawcy. Najprościej jest wyrażać opinię, najprościej jest porozmawiać źle o kimś drugim, a trudno jest szukać rozwiązania sytuacji, w której i jedna osoba, i druga osoba jest szanowana. Dalej Korczak. Gdy bawię się, czy rozmawiam z dzieckiem, splatają się dwie równie dojrzałe chwile mojego i jego życia. Nie dojrzałe osoby, ale dojrzałe chwile dziecka i chwile nauczyciela. To znaczy, że w każdej sytuacji trzeba na serio, naprawdę, z szacunkiem rozmawiać z każdym dzieckiem, z każdym uczniem. To są te dwie chwile niepowtarzalne w życiu tego małego i tego dużego. One nigdy nie wracają, bo małe dziecko to człowiek. I to w pierwszym cytacie wybrzmiało. Proszę Państwa, ale z drugiej strony, są takie szkoły, w których nauczyciel jest najważniejszy. Co to ze sobą niesie? Czy nauczyciel może być ponad innych? Przy takim założeniu też chwieje się hierarchia wychowania oraz kształcenia. Wtedy nauczyciele są skłonni działać autorytarnie. Uczeń ma niewiele do powiedzenia albo wręcz nic. Brak dyskusji zatrzymuje poznanie i prowadzi do niesprawiedliwych opinii i ocen. Nie ma wtedy szans na budowanie zdrowej, opartej na prawdzie i wymagającej wysiłku relacji z dorosłym. Dochodzi do ranienia poczucia wartości młodego człowieka. Niedespotyczny nakaz, narzucone rygory i nieufna kontrola, ale taktowne porozumienie, wiara w doświadczenie, współpraca i współżycie. Tak pisał Janusz Korczak. Nauczyciel jest zobowiązany diagnozować trudności uczniów oraz uwzględniać je w procesie dydaktycznym oraz wychowawczym. Ważne, aby dawał uczniom szansę poprawy, a w trudnych sytuacjach losowych potrafił mądrze wspierać. Należy patrzeć głębiej na sytuację oraz możliwości ucznia, ponieważ nie inaczej niż my pamięta i zapomina, ceni i lekceważy, logicznie rozumuje, błądzi, gdy nie wie. Rozważnie ufa i wątpi. To znowu moje odkrycie Korczaka, Janusza Korczaka. Dobra, wychowująca atmosfera w szkole ma miejsce wtedy, gdy jednakowo ważny jest i uczeń, i nauczyciel. To między nimi właśnie zachodzą najważniejsze interakcje wychowujące oraz kształcące. Kiedy uczeń jest świadkiem braku szacunku dla nauczyciela, traci motywację do nauki oraz chęć podporządkowania się jego poleceniom. Gdy rodzice ucznia często bardzo są pierwszymi osobami, które wyrażają złe opinie o pracy czy o osobie nauczyciela, zazwyczaj nie myślą wtedy o tym, jaki to może mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka. Inwestycja w nauczyciela jest zawsze inwestycją w ucznia. Ale nauczyciel nie rodzi się dojrzałym ideałem. Dojrzewa i dorasta poprzez rozwiązywanie trudnych sytuacji dydaktycznych i wychowawczych. Na własnej skórze czasem bardzo boleśnie doświadcza trudu bycia nauczycielem. Szczególnie łatwym celem do ataku przez starszych uczniów oraz rodziców jest młody, rozpoczynający pracę nauczyciel. Łatwo mu zarzucić brak doświadczenia, podważa się jego kompetencje merytoryczne, wychowawcze. To zdarza się w tej chwili prawie w każdej szkole. Presja rodziców na zmianę młodego, niedoświadczonego nauczyciela dla dobra dziecka, dla dobra klasy, czasem straszenie kuratorium, głęboko rani poczucie wartości nauczyciela i podważa sens pracy w tym zawodzie. Nauczyciel nie jest szanowany i czuje to bardzo mocno. Najważniejszym wsparciem i obroną nauczyciela, a zarazem budowniczym jego części autorytetu, powinien być dyrektor, a potem koleżanki i koledzy z grona pedagogicznego. Tak jest wtedy, gdy nauczyciel ze swojej strony dba o dobre relacje z każdym z nich, szanuje w szczególności decyzje swojego dyrektora, rozmawia o swojej pracy i jest otwarty na korekty swoich działań. Tutaj oczywiście ta otwartość jest niesłychanie ważna w naszym zawodzie. Dobre, trwałe relacje mogą być budowane tylko przez świadome zaangażowanie oraz otwartość obydwu stron. Obydwie strony, to myślę tutaj w tym momencie, to nawiązuje oczywiście do relacji dyrektor-nauczyciel, a to jest nauczyciel-dziecko, nauczyciel-rodzic, to są wszystkie te wymiary. One, żeby były dobre, wymagają wysiłku każdej ze stron. Wielu dyrektorów zauważa dobrą pracę nauczycieli i docenia zarówno codzienną, solidną pracę, jak i ważne zadania przygotowywane w dodatkowym czasie. Solidność w pracy nie jest cechą każdego pracownika i warto ją zauważyć i docenić. Nagrody pieniężne to częsta i bardzo ważna forma gratyfikacji. Ważne jest, aby przyznanie ich było poprzedzone wnikliwym rozpoznaniem wysiłku nauczycieli adekwatnie do czasu pracy, doświadczenia i możliwości w danym czasie. Jesteśmy różni. Każdy z nas jest dobry w innych działaniach i chciałby się o tym dowiedzieć choćby w momencie, w którym zostaje doceniony. Tymczasem w wielu szkołach obowiązuje dla wszystkich jedna formuła, ogólnie mówiąc za całokształt pracy dydaktycznej i wychowawczej. Czasem trochę więcej, ale zwykle nie indywidualnie dla danej osoby. Nagroda dedykowana danej osobie, w której wymienione są jej konkretne działania oraz docenione przez dyrektora postawy, jest ważną formą wyrażania szacunku i ma ponadczasową wartość dla danej osoby. Działa motywująco do dalszej pracy i większego wysiłku. Wymaga od dyrektora dużego wysiłku, ale warto go podjąć. Wyrazem szacunku jest również zapewnienie nauczycielom miejsca cichej pracy w szkole. Zgodnie z przepisami prawa nauczycieli, prawa nauczyciel nie powinien zabierać prac uczniów do domu. W wielu szkołach funkcjonuje ukryty plan w tym zakresie z różnych powodów. Czasem i nam jest wygodniej. Aby dobrze czuć się w gronie pedagogicznym i wychowywać młodych, którzy nas obserwują, stosujmy na co dzień zasady dobrego wychowania tak, jak wymagamy ich od uczniów. Ponieważ uczeń mówi słowami otoczenia, wygłasza poglądy, powtarza gesty, naśladuje przykłady. W domu, w korytarzu, na korytarzu szkolnym, w szkolnej ławce, w sali, wszędzie gdzie jest, patrzy na dorosłych i naśladuje. Proszę Państwa, to tylko dotknięcie niektórych obszarów, w których sam funkcjonowanie osób, które się wzajemnie szanują, ma ogromne znaczenie do ich zdolności poświęcenia się do ich zdolności dużego wysiłku w pracy zawodowej, ale bez wiary, bez ducha, bez tej siły, bez tego, o czym mówiła pani profesor Katarzyna Olbrych na początku, bez myślenia o tym, co możemy z siebie dać bezinteresownie, ta nasza praca tak naprawdę nie byłaby pracą dla człowieka i nie byłaby rozwojem nas samych. Na sam koniec chciałabym przeczytać tylko jedno zdanie. Właściwie koniec modlitwy wychowawcy Janusza Korczaka. Panie, daj im życie nie najłatwiejsze, ale najpiękniejsze, czego życzę również Państwu. Nie najłatwiejszego, ale najpiękniejszego życia w kontekście wszystkiego, co tutaj usłyszeliśmy. Dziękuję bardzo.